Ekopatrol Radia Fiat. Audycja dla tych, którzy o środowisko dbają, ale też dla tych, którzy o ekologii wiedzą niewiele. W audycji informujemy, wyjaśniamy i napominamy, jak dbać o otaczające nas środowisko. Ekologicznie znaczy logicznie. Bądź eko, dbaj o środowisko. Audycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Jak zwykle w niedzielne popołudnie po godzinie 16 w audycji Ekopatrol Radia Fiat wita wszystkich słuchaczy, Zbyszek Darda. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać m.in. o grasujących w Częstochowie dzikach. Powiemy o kilku wydarzeniach, które nie odbyłyby się, gdyby nie wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także powiemy o zbliżającym się Dniu Bez Futra. A zaczniemy od dość nietypowej sytuacji z Częstochowy. W ostatnich tygodniach mieszkańcy dzielnic Brzeziny, Błeszno i Dźbów składali do Urzędu Miasta liczne zgłoszenia o wysokiej liczebności dzikich zwierząt pojawiających się na ulicach miasta. Trudniejszy dostęp do żywności i zmienne pogody sprawiają, że w poszukiwaniu pożywienia dziki zaczynają zbliżać się do ludzkich siedzib. Może to powodować zagrożenie dla mieszkańców naszego miasta. Z tego tytułu należało wystąpić do Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Częstochowie o interwencję w tej sprawie, mówił Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy.
Przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego dzików w granicach administracyjnych miasta. Radni zgłaszali interpelację, wskazując, że największe problemy z dzikami występują w części południowej Częstochowy. Dziki w tych dzielnicach stanowią bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców, stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym, a także niszczą uprawy rolne, dewastując mienie, przydomowe ogródki, np. pola uprawne, trawniki czy ogrodzenia. Największy problem stwarzają zwierzęta bytujące np. przy ruchliwych drogach na terenie silnie zabudowanym lub przemysłowym, gdzie polować nie wolno. Nawiązano więc porozumienie z kołem łowieckim, ustalono, w jaki sposób przeprowadzić można redukcję. Odstrzał dzików w liczbie do 50 sztuk zostanie przeprowadzony do końca 2023 roku z uwzględnieniem aktualnych zgłoszeń i próśb o interwencję.
Ustawa o prawie łowieckim z jednej strony zezwala na odstrzał redukcyjny dzików, z drugiej strony wskazuje na obostrzenia w ustawie. Ustawodawca daje możliwość odstrzału redukcyjnego, ale w rozumieniu ustawy nie jest on polowaniem i nie zezwala na to, aby ominąć przepis. W ustawie nie jest napisane, kto poluje w odległości mniejszej niż 150 metrów, tylko kto strzela w odległości mniejszej niż 150 metrów. Czy myśliwi mogą odstrzelić dziki, wyjaśnia Wacław Matysek, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego.
W różnych miastach jest różnie. Dokonują to firmy prywatne, dokonuje ktoś to na zlecenie. Oczywiście bardzo często jest to osoba, która posiada uprawnienia łowieckie, ale w tym momencie nie występuje jako myśliwy, tylko jakaś firma zewnętrzna. No bo do posiadania broni myśliwskiej trzeba być myśliwym w Polsce, więc no tutaj się to nie da wykluczyć, ale jest to jako firma zewnętrzna. Ale jako myśliwi stricte my tym się nie zajmujemy.
Przy spotkaniu z dzikami po pierwsze nie panikujemy, mówi Katarzyna Szostak, specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Złoty Potok.
Większość ludzi kojarzy dziki z lasem, ale coraz częściej możemy je spotkać również w miastach. Najistotniejszą kwestią związaną z pojawianiem się dzików na terenach miejskich jest niekontrolowany rozrost miast. Mówiąc prosto, my wchodzimy na teren dzików, a nie one na nasz. Doprowadza to do tego, że zwierzęta dziko żyjące przyzwyczajają się do obecności człowieka. Aby dziki nie były zainteresowane życiem w mieście, trzeba przede wszystkim ograniczyć lub zlikwidować miejsca ich żerowania, a przede wszystkim zaprzestać dokarmiania dzikich zwierząt. Dziki to zwierzęta duże i silne, które nie są zwolennikami spotkań z ludźmi. Prowadzą swój tryb życia, zazwyczaj jest to nocny tryb. Nie są drapieżnikami, nie są agresywne, atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone lub są sprowokowane, ewentualnie mogą być ranne. Przy spotkaniu z nimi po pierwsze nie panikujemy. Dzik nie ma złych zamiarów, po prostu chciałby się najeść. Wiele dzików jest przyzwyczajonych do obecności człowieka do tego stopnia, że nawet nie zwrócą na nas uwagi. Mają wyostrzony węch i słuch, ale słaby wzrok, co często powoduje to, że człowiek jako pierwszy potrafi je dostrzec. W takiej sytuacji, jeśli dzik nas nie zauważył, po prostu należy się oddalić. Ważne jest zachowanie spokoju i brak gwałtownych ruchów. Dzik atakuje, gdy czuje się zagrożony, dlatego najlepiej pozostać bez ruchu i poczekać, aż się oddali. Szczególną ostrożność trzeba zachować w okresie wiosennym, kiedy pojawiają się młode dziki, tak zwane warchlaki. Wtedy nie wolno ich dotykać ani zabierać z lasu. Jeśli matka jest w pobliżu, może stać się bardzo agresywna i może wtedy zaatakować. Pod żadnym pozorem nie próbujemy ich głaskać, nie dajemy im jedzenia i nawet nie fotografujemy. Niepokojony dzik może zaatakować człowieka. Takie spotkanie nie kończy się dla człowieka zbyt dobrze. Odyniec, czyli dorosły samiec dzika, może ważyć nawet 250 kg, a locha nawet 100 kg. Jeśli zwierzę zaczyna biec w naszą stronę, wystarczy zejść mu z drogi. Dziki nie są zwrotne. Żeby zawrócić, muszą zahamować i dopiero zmienić kierunek biegu, co pozwala nam na schowanie się w bezpiecznym miejscu. Kiedy spotykamy dzika w mieście, warto poinformować o tym odpowiednie służby. Straż miejską, policję lub Wydział Ochrony Środowiska w danym mieście. Powinno się to zrobić, ponieważ dziki mogą być narażone na różne trudne sytuacje. Co więcej, mogą spowodować wypadek drogowy lub zniszczyć czyjeś mienie.
W przypadku napotkania dzika na drodze bądź w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć, należy zgłosić taki przypadek do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie. Numer alarmowy Dziki w Mieście to 725 000 112.
Thank you.
Ekopatrol Radia Fiat.
Zakończono pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jaskrowie w gminie Mstów. Była to największa inwestycja w ostatnich latach w tej gminie o wartości ponad 10 milionów złotych. Zadanie było dofinansowane ze środków zewnętrznych, m.in. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Jaskrowie przy ulicy Starowiejskiej. Aktualna przepustowość oczyszczalni to 1200 m sześciennych na dobę. Wcześniej pozwolenie wodnoprawne wydane było w 2013 roku na przepustowość 430 m sześciennych na dobę i wówczas oczyszczalnia pracowała na 100% swoich możliwości. Prace prowadzono tak, aby zapewnione było ciągłe oczyszczanie ścieków doprowadzanych do odbiornika, to jest rzeki Warty. Pierwszy etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jaskrowie polegał na wykonaniu bloków inwestycyjnych 0, B i C. Największy zakres prac obejmował blok inwestycyjny C, czyli blok biologiczny i osadowy. Powstały nowe obiekty: reaktor biologiczny z komorą rozdziału, pompownia osadu z komorą rozdziału i pompownią osadu pływającego, dwa osadniki wtórne, komora pomiarowa ze zbiornikiem wody technologicznej. W budynku oczyszczalni przebudowano i zmodernizowano istniejącą stację dmuchaw oraz istniejący reaktor tlenowej stabilizacji osadu. W ramach bloku inwestycyjnego 0 m.in. przebudowano stację transformatorową i rozdzielnię główną z montażem agregatu prądotwórczego. Blok inwestycyjny B obejmował budynek oczyszczalni i blok osadowy, to jest pompownię drugiego stopnia oraz instalację odwadniania i granulacji osadu. Całość inwestycji uzupełniło nowe ogrodzenie i ukształtowanie terenu od strony rzeki Warty. W projekcie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jaskrowie zastosowano technologię wysokosprawnego procesu biochemicznego z udziałem osadu czynnego niskoobciążonego z dodatkowym procesem tlenowej stabilizacji osadu. Praca rozbudowanej oczyszczalni jest sterowana automatycznie za pomocą programu z wizualizacją procesów i wskazaniem stanów alarmowych, co ustabilizuje pracę całego układu technologicznego.
Ekopatrol Radia Fiat.
26 października 2022 roku w Szkole Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Witkowicach nastąpiło uroczyste otwarcie zielonej pracowni Ekostrefa. Szkoła pozyskała na ten cel maksymalną kwotę dotacji 50 tysięcy zł, przystępując do konkursów Zielona Pracownia Projekt 2022 oraz Zielona Pracownia 2022, organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydatki związane z organizacją pracowni pokrył również organ prowadzący, gmina Kłomnice oraz Rada Rodziców. Efektem zaangażowania wyżej wymienionych podmiotów jest wielofunkcyjna pracownia szkolna na potrzeby nauk przyrodniczych. To miejsce przyjazne uczniom, w którym zdobywanie wiedzy będzie połączone z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Oprócz realizacji podstawy programowej, uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty, zgłębiać i nabywać nowe umiejętności. Ponadto nowoczesna pracownia będzie mogła pełnić integrującą funkcję w społeczności lokalnej, stając się miejscem otwartych spotkań, pokazów efektownych, doświadczeń oraz prezentacji projektów uczniowskich. Po części oficjalnej wystąpili uczniowie klasy czwartej, którzy zaprezentowali spektakl pod tytułem W bajkowym świecie ekobohaterów. W kolorowych strojach bajkowych postaci w pięknej scenerii leśnej opowiadali o podejmowanych przez siebie działaniach ekologicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było oficjalne otwarcie zielonej pracowni, czyli przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości. Następnie nauczycielki ze szkoły w Witkowicach Monika Merda i Dagmara Nitecka prowadziły zajęcia z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.
Ekopatrol Radia Fiat.
W porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów formularz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Zgłoś Interwencję został dołączony do aplikacji mobilnej mObywatel. Od teraz w jeszcze łatwiejszy sposób można poinformować o zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na środowisko. To kolejny krok w walce z przestępcami środowiskowymi, powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej. Spotkanie odbyło się 10 listopada bieżącego roku w Warszawie. Jak podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba, dotychczas wpłynęło już 2659 zgłoszeń. Poinformował także, że formularz Zgłoś Interwencję został dołączony do aplikacji mobilnej mObywatel. Dzięki temu aż 7 milionów użytkowników aplikacji mObywatel może skorzystać z opcji zgłoszenia różnego rodzaju zagrożeń dla środowiska, jak na przykład porzucenie odpadów. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło zaraz po uruchomieniu tej możliwości. Od momentu uruchomienia 20 października do dziś otrzymaliśmy 114 zgłoszeń poprzez aplikację mobilną, wyjaśnił. Wiceminister zaznaczył, że wychodząc naprzeciw potrzebom środowiskowym i w związku z widocznym zainteresowaniem społeczeństwa w korzystaniu z elektronicznego formularza Zgłoś interwencję, został on zmodyfikowany i ulepszony o opcję pobierania danych geolokalizacyjnych. Dzięki temu można określić konkretne miejsca zdarzenia bez konieczności wpisywania adresu. Poprzez rozszerzenie funkcjonalności o wiele łatwiejsze będzie przesyłanie zgłoszeń za pomocą telefonu komórkowego, a także w sytuacji, gdy na przykład zauważymy porzucone odpady w lesie i nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnych danych adresowych, dodał wiceminister.
Tylko to wiem. I tylko to wiem.
Ekopatrol Radia Fiat.
Piątego listopada obchodzić będziemy Dzień bez futra. Być może futro kojarzy ci się ze skrzypieniem drzwi starej szafy i zapachem naftaliny. Pamiętasz, kiedy twoja babcia wyciągała je w zimowe dni, mówiąc, że nic tak dobrze nie chroni przed mrozem. Może kojarzy ci się ze światem celebrytów jako kosztowny luksus, na który mało kto może sobie obecnie pozwolić. Jednak produkcja futer jest całkiem realnym problemem. Najbliższa ferma zwierząt hodowlanych w tym celu może znajdować się bliżej niż myślisz. Dzień bez futra został zapoczątkowany w 1994 roku przez aktywistów Frontu Wyzwolenia Zwierząt podczas 4. Ogólnopolskiego Kongresu Teraz Ziemia. Polska jest jednym z czołowych producentów futer w Europie i na świecie. Wśród krajów europejskich zajmuje drugie miejsce, zarówno jeśli chodzi o futra z lisów i norek, ustępując odpowiednio Finlandii i Danii. Świadczy to o olbrzymiej skali tego przemysłu, z czego wynikają różne problemy dla zwierząt, środowiska i lokalnych społeczności. Ale o tym zaraz. W Polsce istnieje około 700 ferm zwierząt mięsożernych hodowanych na futra, czyli lisów, norek, jenotów i to najczęściej o nich myślimy, mówiąc o produkcji futer w Polsce. Hoduje się także zwierzęta roślinożerne, takie jak króliki, szynszyle i nutrie, jednak w Polsce skala tej hodowli jest niewielka. Pierwsze fermy lisów powstały w Polsce już w okresie międzywojennym, ale rozwój hodowli przypada na lata 50., a w kolejnej dekadzie Polska weszła na rynki międzynarodowe. Jednak w ciągu ostatnich 15 lat tendencje zaczęły się zmieniać. Hodowcom bardziej opłaca się produkować futra z norek i takich ferm powstaje teraz najwięcej. O przemyśle futrzarskim w Polsce nie mówi się wiele, warto jednak mieć świadomość tego, z jaką wielką skalą mamy do czynienia i ile zwierząt co roku ginie, aby ich skóry mogły trafić na aukcje, a później do fabryk szyjących ubrania. Dane z różnych źródeł są dość rozbieżne, ale szacuje się, że obecnie jest to około 6 do 10 milionów zwierząt rocznie w samej tylko Polsce. Sporo, prawda? Od kilku lat pojawiają się jednak informacje o etycznym aspekcie hodowli zwierząt na futro. Dzieje się tak m.in. za sprawą materiałów ze śledztw przeprowadzonych na fermach. W Polsce zajmuje się tym przede wszystkim Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które w tym roku już trzeci raz pokazało, jak taka hodowla wygląda. Okazuje się, że nawet jeśli zwierzęta trzymane są w klatkach zgodnych z przepisami, skutkuje to wieloma problemami. Niektóre zwierzęta są apatyczne i nie mają ochoty na robienie czegokolwiek, inne wykazują zachowania stereotypowe, które polegają na powtarzaniu tego samego ruchu, na przykład kręceniu się, bieganiu od jednego końca klatki do drugiego. Zdarzają się także przypadki agresji i ranienia siebie nawzajem, przy czym nie zawsze zranionym albo chorym zwierzętom zostaje zapewniona odpowiednia opieka weterynaryjna. Norki, lisy i jenoty trzyma się w niewielkich metalowych klatkach. Nie mogą w nich swobodnie biegać, kopać w ziemi ani wyrażać innych naturalnych dla siebie zachowań. Norki amerykańskie, czyli gatunek hodowany na fermach, żyjące w naturze, dni spędzają w norach wykopanych w ziemi, natomiast noc jest czasem ich aktywności. Zawsze żyją w pobliżu zbiorników wodnych, czego kompletnie pozbawione są na fermach. Tymczasem badacze zwierzęcych zachowań mówią, że stres wynikający z braku dostępu do wody jest równy z sytuacją, gdy pozbawi się je pożywienia. Poza tym, z wyjątkiem okresu godowego, norki są zwierzętami samotniczymi i agresywnie reagują na inne osobniki. Można więc sobie wyobrazić, że przebywanie z kilkoma innymi norkami na małej przestrzeni jest dla nich bardzo trudne. Lisy w naturalnych warunkach przymierzają spore odległości, budują nory, które mogą przetrwać wiele lat, a w stadach tworzą hierarchię z dominującym samcem alfa. Tymczasem na fermach są pozbawione tych wszystkich możliwości. Ścianki klatki ograniczają ich wolność do minimum. Fermy zwierząt hodowlanych na futra są także uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. W wyniku procesów biodegradacyjnych powstających na fermach odpadów do atmosfery uwalniane są substancje takie jak siarkowodór i amoniak, które dokuczliwe są szczególnie latem. Fermy obniżają także wartość turystyczną miejsc, w których są budowane. Prowadzi to do coraz liczniejszych protestów mieszkańców, a nawet do zablokowania nowych inwestycji, tak jak miało to miejsce w Przelewicach czy Brześciu. Fermy nie pozostają także bez wpływu na środowisko naturalne. Wciąż niewiele miejsc ma odpowiednio zabezpieczone podłoże, co sprawia, że do wód gruntowych przedostają się związki azotu i fosforu. Poza tym sporym problemem są ucieczki zwierząt, szczególnie w przypadku norek, które są bardzo ekspansywnym i inwazyjnym gatunkiem i stanowią zagrożenie dla ptaków wodnych. Co więc można zrobić? Na ogół najłatwiejsze, co przychodzi na myśl, gdy nie chcemy wspierać jakiejś firmy czy przemysłu, to bojkot, czyli niekupowanie danych produktów. Jednak w przypadku futer nie jest to aż tak proste. Większość skór zwierząt hodowanych na futra w Polsce nie jest wykorzystywana na miejscu, ale trafia do domów aukcyjnych, a później do krajów, w których jest duży popyt na futra, na przykład do Rosji i Chin. Dlatego nasza decyzja o rezygnacji z używania futer naturalnych to tylko część rozwiązania. Warto jednak o tym pamiętać podczas zakupów, tym bardziej, że futra to nie tylko całe płaszcze czy kurtki stanowiące towar luksusowy, ale także dodatki, np. obszycia rękawów, które już nie tak łatwo rozpoznać po cenie. Najczęściej popularne w przypadku zimowych ubrań futrzane obszycia wykonane są ze sztucznego futra wyprodukowanego z akrylu lub poliestru, jednak zdarzają się i takie uszyte z prawdziwego futra. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że nie kupujesz fragmentu czyjejś skóry, zastosuj się do kilku porad. Sprawdź bazową warstwę materiału. Zrobisz to poprzez rozdzielenie futra palcami i przyjrzenie się materiałowi na spodzie. W przypadku sztucznego futra będzie on wyglądał jak siateczka, natomiast w futrach naturalnych jest to gładka skóra. Zobacz, czy końcówki włosów są wyregulowane. Włosy w futrach sztucznych są równo przycięte i dość jednolite, jeśli chodzi o kolor i grubość. Naturalne futro na ogół jest bardziej zróżnicowane. Poszczególne włoski mogą się różnić grubością i kolorem, najczęściej też zwężają się ku końcowi. Jeśli jednak zostały przycięte, może to utrudnić rozpoznanie. Ostatnią możliwością, ale raczej nie do sprawdzenia w sklepie, gdy zastanawiacie się nad kupnem ubrania, jest przypalenie kilku włosków. Możesz wyciąć odrobinę z mało widocznego miejsca, chwycić pensetą i na nich przetestować. W przypadku futra naturalnego zapach będzie podobny do przypalonych włosów ludzkich, a w przypadku sztucznego będzie taki jak przypalonym plastiku. Być może masz już kupione kiedyś futro i zastanawiasz się, co z nim zrobić. Oczywiście możesz oddać je komuś, kto zamierza kupić nowe i nie przekonują go etyczne argumenty. Możesz też je nosić, dopóki się nie zniszczy, jednak w ten sposób pokazuje się, że futra są w modzie i w pewnym sensie daje się przyzwolenie na ich noszenie. Być może więc najlepszym sposobem na wykorzystanie bez wyrzucania jest pomysł amerykańskiej organizacji, które przeprowadziły akcję wysyłania futer do schronisk albo sanktuariów dla zwierząt. Skontaktuj się z najbliższym schroniskiem i zapytaj, czy są zainteresowani. Może się okazać, że ogrzeje jakiegoś zwierzaka.
Ekopatrol Radia Fiat.
To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji Ekopatrol Radia Fiat. Zapraszam na kolejne spotkanie w tej audycji już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Zbyszek Berda.
Ekopatrol Radia Fiat. Audycja dla tych, którzy o środowisko dbają, ale też dla tych, którzy o ekologii wiedzą niewiele. W audycji informujemy, wyjaśniamy i napominamy, jak dbać o otaczające nas środowisko. Ekologicznie znaczy logicznie. Bądź eko, dbaj o środowisko. Audycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.